Tak jak już Tomek zapowiedział, będziemy dzisiaj patrzeć na kolejnego bohatera wiary. Tak nazywamy ludzi, którzy w Biblii podani są jako jakiś niezwykły wzór. Tydzień temu patrzyliśmy na historię apostoła Piotra. Piotr, jeden z bohaterów Nowego Testamentu. Skała, na której Jezus postanowił zbudować też swój Kościół. Po co przyglądamy się jego życiu, tak? Po co w ogóle studiujemy życie tych wielkich postaci? Może po to, żeby znaleźć inspirację. W dzisiejszych czasach to jest dobra metoda, żeby nabrać sił, tak? Znaleźć kogoś, kto nas zachęci. Gdy człowiek posłucha takich historii ludzi, którym się udało, którzy przezwyciężyli jakieś problemy, dochodzi do wniosku, że ten świat można zmienić, a tym bardziej własne życie. Może więc po to poznajemy tych bohaterów wiary, by nabrać do niej sił. By uwierzyć, że człowiek może żyć prawdziwie po chrześcijańsku. I po lekturze ich historii chcemy być tacy jak oni. Chcemy być posłuszni Bogu jak Noe. Chcemy być tak mocno wierzący jak Abraham. Chcemy przyjaźnić się z Bogiem jak król Dawid. Czy być tak misyjni jak sam apostoł Paweł. Więc może patrzymy na bohaterów wiary po to, żeby zrozumieć, do jakich rzeczy zdolny jest człowiek. Wydaje się, że wszyscy dzisiaj potrzebują takiej zachęty czy motywacji, by tak żyć. Ale tak naprawdę, jeżeli tego szukamy, poznając bohaterów wiary, to jesteśmy w ogromnym błędzie. Dlatego, że ich historia nie została po to zapisana w Piśmie Świętym. Każda z tych historii, ze Starego czy z Nowego Testamentu, nie ma na celu pokazać, do jakich rzeczy zdolny jest człowiek, za to ma pokazać nam, do jakich rzeczy zdolny jest Bóg. Bohaterzy wiary, ich historia to nie jest historia o sile, mądrości i wierności człowieka. Wcale nie. Tydzień temu, patrząc na apostoła Piotra, widzieliśmy, że był człowiekiem pełnym słabości. Moglibyśmy mu nadać przydomek niewierny Piotr, tak? Bo zaparł się Jezusa, powiedział, że go nie zna. Czy Jezus postanowił na nim budować swój Kościół ze względu na to, jakim Piotr był wyjątkowym człowiekiem? Widzieliśmy tydzień temu, jak był wyjątkowy. Piotr nie był skałą ze względu na to, co potrafił, ale ze względu na to, co Bóg potrafi, obieca i zamierza wykonać w życiu swoich uczniów. W dzisiejszym świecie, który szuka takiej prawdy, że wszystko możemy zrobić, tak? Że człowiek jest w stanie przekroczyć wszystkie granice. W świecie, który ciągle poszukuje na to dowodu, że człowiek może wszystko, te prawdy nie są modne. Taka prawda wręcz drażni, którą dzisiaj poznamy. I dobrze, bo jest to jedno z zadań prawdy. Uderzać w ludzki sposób myślenia i obnażać jego słabość. A żyjemy w czasach wiary w człowieka i człowiek bardzo chce wierzyć w to, że sprosta wszystkiemu, co życie przyniesie. Co więcej, chce wierzyć w to, że sprosta wszystkiemu, czego oczekuje od niego Bóg. Człowiek chce wierzyć w to, że może w własnych siłach żyć po chrześcijańsku, podobając się Bogu. I jeżeli człowiek bardzo chce zostać przy takim sposobie myślenia, to nawet niech nie otwiera Pisma Świętego. Lepiej niech nie wgłębia się w historię bohaterów wiary, bo czeka go wielkie rozczarowanie. Podobnie jest, jeżeli weźmiemy na warsztat współczesnych wielkich liderów czy ewangelistów. Tydzień temu cytowałem fragment książki ewangelisty Louisa Palau. On w swojej książce opowiada o początkach swojego życia duchowego. I kiedy trafił do Stanów Zjednoczonych i tam poszedł na studia do seminarium, mówi w ten sposób o zajęciach z życia duchowego. Wyjątkowo drażniło mnie, kiedy prowadzący wykłady każde zajęcia zaczynał cytatem z listu do Galacjan 2:20. Popatrzmy. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. I Palau pisze, ciągle się zmagałem, próbując wyprodukować w swoim duchowym życiu więcej owocu. Frustrowała mnie niemożność prowadzenia takiego stylu życia, jaki widziałem u innych chrześcijan. W ich życiu przejawiała się radość i wolność, która mnie zachwycała, ale im więcej do tego dążyłem, tym bardziej to było nieuchwytne. Moja wędrówka duchowa przypominała wspinaczkę na szczyt wysokiego urwiska. Wdrapywałem się metr po metrze, aby za chwilę się ześliznąć. Historia bohaterów wiary, o których czytamy w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie, o których słyszymy dzisiaj, nie jest to historia o wierze człowieka, o jej mocy, tak? Ta historia nie jest zapisana po to, byśmy uwierzyli w siebie. Jest zapisana po to, żebyśmy uwierzyli Bogu. Popatrzmy, co Biblia mówi na ten temat. Księga Jeremiasza, 17 rozdział. Tak mówi Pan, przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swą siłę, a od Pana odwraca swe serce. Biblia nazywa drogę zaufania samemu sobie drogą przeklętą. Bohaterowie wiary to nie są ludzie, którzy wypracowali coś własnymi wysiłkami, którzy zaufali, że człowiek może wiele zrobić i im się to udało. To nie są bohaterowie wiary. Bohaterowie wiary byli prowadzeni zupełnie inną ścieżką. I na ich wzór warto jest oglądać i naśladować, bo to nie byli ludzie wierzący w samych siebie. Więc tydzień temu patrzyliśmy na Piotra, okazał się człowiekiem pełnym słabości, miał wielkie wyobrażenia o swojej wierze, oddaniu Bogu. To wszystko się zweryfikowało. Dzisiaj popatrzymy na apostoła Pawła. Jak ten bohater wiary radził sobie zaraz po nawróceniu? Nie mamy tyle czasu, żeby przestudiować całą jego historię. Popatrzymy na to, co działo się w kilkunastu latach po jego nawróceniu. Apostoł Paweł urodził się w Tarsie, ważnym mieście w Cylicji. Było to około 10 roku po Chrystusie. Młodość jednak spędził w Jerozolimie, gdzie pod okiem wielkiego nauczyciela Gamaliela I otrzymał naprawdę staranne wychowanie. Więc Paweł od najmłodszych lat uczony jest szacunku do swojego narodu, do swojej religii. Jest dumny ze swojego pochodzenia. Sam o sobie mówi w liście do Filipian, zobaczmy, obrzezany w 8 dniu z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz. Więc Paweł mógł się poszczycić, bo wśród swoich rodaków był, no, można powiedzieć, takim wzorcowym obywatelem. Ale to nie wszystko. Paweł mógł poszczycić się czymś więcej, bo miał także obywatelstwo rzymskie. Prawdopodobnie odziedziczył je po ojcu albo po jakimś innym przodku. Więc Paweł oprócz żydowskiego wychowania pod okiem najlepszego nauczyciela w Jerozolimie otrzymuje także staranne wykształcenie helenistyczne, co później potwierdza jego doskonała znajomość zarówno języka, jak i samej retoryki Greków. Więc wyobraźmy sobie Pawła, który bardzo dobrze czuje się w różnych kulturach, tak? Nieważne, czy przebywa wśród Żydów, czy przebywa wśród Rzymian, wszędzie się odnajduje, w każdej z tych kultur. Paweł nie był człowiekiem spokojnym, takim jak ja się wydaje być. Paweł był człowiekiem bardzo energicznym. On by nie potrafił tak spokojnie do was tutaj prawdopodobnie mówić przez te pół godziny. Był bardzo gorliwy. W co wkładał swoją gorliwość? Popatrzmy na werset 6. Co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej stałem się bez zarzutu. Paweł był bardzo gorliwy jako prześladowca Kościoła. Poszedł do arcykapłana i poprosił go o takie zezwolenie, żeby na ekstradycję uczniów Chrystusa z Damaszku. I arcykapłan wydał mu takie pisemne pozwolenie i on ruszył z tą swoją wielką energią do Damaszku, żeby znaleźć tam uczniów Chrystusa i przyprowadzić ich z powrotem do Jerozolimy i osądzić. Dzieje apostolskie pokazują nam Pawła, który niszczy Kościół, wchodzi do domów, porywa mężczyzn i kobiety, wtrąca ich do więzienia. I to wszystko robi z gorliwością o zachowanie tradycji przodków. Tak był przywiązany do tej tradycji, tak ją cenił, że chciał wyplenić wszystko, co ją w jakiś sposób neguje. I to wszystko działo się w majestacie prawa. Mógł zabić ucznia Chrystusa. Nic mu za to nie groziło. I przez większość swoich rodaków był bardzo podziwiany, bo był człowiekiem, no, tak jak mówiłem, wzorcowym. Wzorowy obywatel, za takiego też się uważał, był z tego dumny. Ale wszystko się zmieniło pewnego dnia, kiedy na jego drodze stanął Chrystus. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich, 9 rozdział, popatrzmy. Szaweł ciągle jeszcze siał grozę i dyszał żądzą zabijania uczniów pańskich. Udał się do arcykapłana i poprosił go o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i przyprowadzić do Jerozolimy mężczyzn i kobiety, zwolenników tej drogi, jeśli by jakiś znalazł. Gdy zbliżał się już w swej drodze do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. Gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Kto jesteś, Panie? Powiedział. A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Wstań i wejdź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. Ludzie, którzy mu towarzyszyli w drodze, oniemieli ze zdumienia. Słyszeli bowiem głos, lecz nie widzieli nikogo. Szaweł podniósł się z ziemi, a kiedy otworzył oczy, nic nie widział. Wprowadzili go więc do Damaszku, trzymając za ręce. Przez 3 dni nic nie widział i ani nie jadł, ani nie pił. W Damaszku znajdował się pewien uczeń imieniem Ananiasz. Ananiaszu, przemówił do niego Pan w widzeniu, a on rzekł: jestem, Panie. A Pan do niego: idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Szawła z Tarsu, bo właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu, jak człowiek imieniem Ananiasz wszedł i położył na nim ręce, aby przejrzał. Panie, odpowiedział Ananiasz, słyszałem z wielu stron, jak dużo złego wyrządził ten człowiek świętym Twoim w Jerozolimie. I ma on także władzę od arcykapłanów więzić tutaj wszystkich, którzy wzywają Twego imienia. Idź, odpowiedział mu Pan, bo wybrałem sobie tego człowieka za narzędzie. On zaniesie imię moje do pogan i królów i do synów Izraela. I pokażę mu, jak wiele będzie musiał wycierpieć dla mego imienia. Wtedy Ananiasz poszedł. Wszedł do domu, położył na nim ręce i powiedział: Szawle, bracie, Pan Jezus, który ukazał ci się na drodze, którą szedłeś, przysłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. Natychmiast jakby łuski spadły z jego oczu i odzyskał wzrok i został ochrzczony, a gdy go nakarmiono, odzyskał siły. Nawrócenie apostoła Pawła oznaczało osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem. Poznanie samego Jezusa, ale także wkroczenie na ścieżkę bycia Jego uczniem. Bo Paweł poszedł, a Jezus powiedział: tam powiedzą ci, co masz dalej czynić. Więc tego dnia, kiedy Paweł się nawraca, wchodzi od razu na ścieżkę ucznia. Jego nawrócenie nie było odwróceniem się od niemoralnego życia. Tak? Bo wiemy, że Paweł, jeżeli chodzi o taką sprawiedliwość legalną, był doskonały. Więc w jego nawróceniu nie chodziło o to, żeby odwrócić się od tego, że grzeszył w poprzednim życiu. Jego nawrócenie nie polegało też na tym, żeby uwierzyć w innego Boga. Przecież on całe życie czcił Boga jedynego. Jego nawrócenie było osobistym spotkaniem z Jezusem i wejściem na ścieżkę ucznia Chrystusa. Jak Paweł sobie radzi na tej ścieżce? Wszedł na nią z takim samym zapałem, z tą samą determinacją, jakie wykazywał wcześniej, tak, w stronnictwie faryzeuszy. Podczas nawrócenia już słyszy, jakie będzie jego życiowe zadanie. Słyszy, że będzie niósł Ewangelię do pogan, do królów i także do synów Izraela. I od razu zapala się cały do tego działania. Do tej pory wszystko, co robił, udawało się. Przekładał swoje zdolności, kompetencje, siły na działanie i były tego wyniki. I myślał, że tym razem będzie tak samo. Popatrzmy jednak, co się wydarzyło. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział od 20 wersetu. Jakiś czas spędził z uczniami w Damaszku i zaraz zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym. Wszyscy, którzy go słyszeli, mówili zdumieni, czy to nie jest ten sam, który w Jerozolimie prześladował wyznawców tego imienia i po to tu przybył, aby ich uwięzić i zaprowadzić do arcykapłana? A Szaweł występował coraz odważniej, dowodząc, że ten jest Mesjaszem i szerzył zamieszanie wśród Żydów mieszkających w Damaszku. Po upływie dłuższego czasu Żydzi postanowili go zgładzić. Szaweł dowiedział się o ich zamiarach. Strzegli bram we dnie i w nocy, aby go zgładzić. Uczniowie więc spuścili go nocą w koszu na sznurze przez mur i wyprawili. Więc apostoł Paweł, to są jego początki, jest zaraz po nawróceniu, po spotkaniu pierwszych uczniów, których już traktuje, jak oni zresztą go nazywają, jak braci. Jest na nowej ścieżce, jak sobie na niej radzi? Jak idą mu pierwsze próby w nowej roli, którą otrzymał od Jezusa, żeby zanieść Ewangelię do pogan, do królów, a także do synów Izraela? Kiedy Paweł zjeżdża w tym koszu po tej zewnętrznej stronie muru, który otaczał Damaszek, po raz pierwszy rozumie, że wszystkie stare sposoby czy systemy, które stosował do tej pory, teraz już nie działają. Jego odwaga, siła jego charakteru, determinacja, wykształcenie, zdolność odnajdywania się w przeróżnych kulturach i miejscach nie działają. Wszystkie te kompetencje zawiodły. Więc apostoł Paweł opuszcza Damaszek, bo nie udało mu się przekazać Ewangelii, a przecież do tego został powołany. Miał dowodzić, że Jezus jest Mesjaszem, ale nikt go nie słuchał. Rozłościł tylko niektórych ludzi do tego stopnia, że wydano na niego wyrok śmierci. Powiedziano, zamknijcie wszystkie bramy w mieście, nie spoczniemy, dopóki Paweł nie zginie. Więc Paweł ucieka. I zastanawia się, dlaczego to wszystko się tak potoczyło. Dlaczego wszystkie jego zdolności, talenty, dlaczego to nie działa? Myśli, może to jest kwestia miejsca, tak? Może Damaszek jest miejscem, w którym nie da się tego teraz zrobić. Spróbuję gdzie indziej. I tak apostoł Paweł postanawia wybrać się do Jerozolimy i tam spróbować. I znowu widzimy tam Pawła, który z pełną determinacją występuje publicznie, który udowadnia, że Jezus Chrystus jest Mesjaszem. Z jakim skutkiem? W Jerozolimie też wydano na niego list gończy, wyrok śmierci. I Paweł znowu musi uciekać. Uczniowie odprowadzają go do Cezarei, gdzie był wielki port, wsadzają go na statek, którym płynie do swojego rodzinnego miasta, czyli do Tarsu. I tam, płynąc na tym statku do tego rodzinnego miasta, znów myśli o tym, co tak naprawdę się wydarzyło. Po raz drugi widzi, że jego odwaga, jego determinacja, wszystkie jego zdolności nie działają. Wszystko zawiodło, wszystko. Najważniejsze miejscówki są spalone, nie może tam wrócić, więc jedzie do domu. I w tym momencie zaczyna się wielka transformacja sposobu myślenia i sposobu działania apostoła Pawła. Według różnych teorii Paweł spędza w tym mieście kilka do kilkunastu lat. Naukowcy, niektórzy teolodzy pięknie nazywają ten czas czasem refleksji teologicznej, tak? Że Paweł sobie tam obmyślał wszystkie rzeczy, których później daje wyraz w tych kilkunastu listach Nowego Testamentu. Ale nie był to tak naprawdę czas refleksji nad Bogiem. Był to czas refleksji bardziej nad sobą. Bóg nie pozwolił Pawłowi przez te wszystkie lata, aby Paweł doświadczył jakiegokolwiek owocu swojej pracy. Paweł był zapalony, chciał biec, chciał zdobywać, chciał wykonać to zadanie, ale Pan Bóg postanowił, że będzie stał i apostoł Paweł stał. Przytrzymał go tak długo, aż Paweł zrozumiał, że fundamentu pod Boże dzieła nie da się położyć w oparciu o ludzkie zdolności, talenty czy kompetencje. Więc nawrócenie apostoła Pawła nie było nawróceniem od niemoralnego życia. Nawrócenie apostoła Pawła nie polegało na tym, że ma uwierzyć w innego Boga. Nawrócenie polegało na spotkaniu z Jezusem, ale także na nawróceniu od samego siebie. Wcześniej w swoim życiu Paweł wszystko zawdzięczał sobie. Był dumny z tego, jakim jest człowiekiem, jak wiele może zrobić, jaki ma wpływ, jak jest wzorem determinacji dla innych i inspiracją dla swoich rodaków. Ale teraz rozumie, że przeklęty jest mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje swoją siłę. Zrozumiał, że taka droga to nie jest Boża droga. Więc wielu z nas Polaków prawdopodobnie potrzebuje dzisiaj zrozumieć tą prawdę. Może nie wystarczy, że wierzymy w jedynego Boga. Może nie wystarczy to, że prowadzimy moralne życie, tak? W miarę mieścimy się w granicach. Może potrzebujemy osobiście spotkać Jezusa w swoim życiu, stać się Jego naśladowcami, jak apostoł Paweł, i potrzebujemy odwrócić się od samych siebie, od naszych sił, którymi chcemy wypracować sobie zbawienie u Boga. Kiedy Jezus żegnał się z uczniami, powiedział: idźcie na cały świat i czyńcie uczniami. To było celem dla Kościoła, żeby każdy człowiek miał szansę stać się naśladowcą Chrystusa. Więc Polacy dzisiaj mówią: jesteśmy wierzący. Ale czy mogą powiedzieć, że są uczniami Chrystusa? Wystarczy zadać pytanie, co to znaczy, tak? Co to znaczy, czy jesteś uczniem Chrystusa? W naszym kraju wydaje się, że wierzyć to jest wszystko, tak? Wierzyć, że Bóg jest. Ale to nie jest wszystko. I widzimy to na przykładzie wzoru dla wszystkich Polaków, apostoła Pawła. Wielu Polaków może powiedzieć, że żyje poprawnie. Jakaś część, tak? Nie popełnia karygodnych grzechów. Ale ilu może powiedzieć, że spotkało na swojej drodze Jezusa Chrystusa i jest z Nim w osobistej więzi? Apostoł Paweł jest dokładnym, doskonałym przykładem tego, czego Bóg chce od człowieka. Więc apostoł Paweł przez te lata, w których Bóg zamknął szlaban, więc on nie może przejść, jest to długi czas. Wyobraźcie sobie, w jakiej on jest sytuacji. To jego charakter każe mu biec, tak? Czytaliśmy, że aż dyszał tą żądzą zabijania uczniów pańskich, tak? To jest apostoł Paweł, który za wszelką cenę chce działać. Chce, żeby były rezultaty jego pracy. No teraz przez lata jego droga jest zamknięta, on się uczy czekać. Przez te lata, kiedy nie może nic zrobić o własnych siłach, nic, co by przyniosło choćby jeden owoc, w tym czasie uczy się, co to znaczy opierać się na Bogu. W tym czasie zaczyna się zmieniać jego sposób myślenia i sposób działania. Droga ucznia Chrystusa nie jest to tylko kwestia światopoglądu. Jest to droga transformacji całego życia, systemu wartości, sposobu myślenia i stylu życia. Wszystko ulega przemianie. To jest droga ucznia Chrystusa. I tych zmian dokonuje nikt inny jak Bóg. Popatrzmy, jak to było w przypadku apostoła Pawła. List do Galatów, 2 rozdział. Potem po 14 latach udają się ponownie do Jerozolimy wraz z Barnabą, zabierając z sobą także Tytusa. Udałem się zaś w tę stronę na skutek otrzymanego objawienia i przedstawiłem im Ewangelię, którą głoszę wśród pogan, osobno zaś tym, którzy cieszą się powagą, by stwierdzili, czy nie biegnę lub nie biegłem na próżno. Przed chwilą widzieliśmy scenę, jak apostoł Paweł opuszcza Jerozolimę, kiedy odpływa statkiem do swojego rodzinnego miasta. Po 14 latach wraca do Jerozolimy, żeby spotkać się z Jakubem, z Piotrem, Jakubem i Janem. Tutaj są nazwani tymi, którzy cieszą się powagą. Ci trzej byli filarami kościoła jerozolimskiego. Apostoł Paweł po tych kilkunastu latach przybywa. Po co? Po to, żeby poddać pod ich ocenę swoją działalność wśród pogan. Wcześniej Paweł był pewien siebie, pewien swoich możliwości. Nie pytał nikogo o opinię. Wiedział, co potrafi zrobić, wiedział, jak to zrobić. A teraz? Teraz spokojnie, pełen pokory, przychodzi do tych trzech i uznając ich autorytet, oddaje się pod ich osąd. Czy nie biegnę na próżno? Powiedzcie mi, czy to, że chcę głosić Ewangelię wśród pogan, jest słuszną drogą? Wy to ocencie. Widzimy tutaj transformację w życiu apostoła Pawła. On z człowieka pysznego i pewnego siebie stał się jakim człowiekiem? Człowiekiem pokornym. Wcześniej wszystko zależało od niego. On teraz wie, że nic od niego nie zależy. Na tym polega droga uczniów Chrystusa, że Bóg dokonuje zmiany. Zmiany bardzo głęboko. Nie jest to kwestia kultury, tak, że zachowujemy się inaczej. Apostoł Paweł jest tutaj innym człowiekiem. Można powiedzieć, że ta lekcja, którą przeszedł apostoł Paweł, jest pierwszą lekcją poważną w życiu każdego ucznia, lekcją polegania na Bogu. Kiedy się nawróciłem, myślałem tak jak Paweł przez pierwsze lata. Przez pierwsze 7 lat po nawróceniu myślałem, że życie ucznia Chrystusa jest to takie ciągłe pasmo sukcesów. Że przyszłość, którą sobie wyobrażam, wszystko, co zaplanowałem, że Bóg pomoże mi spełnić. Żyłem wtedy w oparciu o swoje siły, w oparciu o swoje wyobrażenia tego, co jest w życiu ważne. Byłem też bardzo zadufany w sobie. Łatwo mi przychodziło oceniać innych i czuć się od nich lepszym. Ale kiedy te 7 lat po nawróceniu Bóg zamknął drogę, którą chciałem iść i powiedział, no teraz troszkę postoisz. I to była bardzo taka bolesna lekcja, bo jeżeli nie mogę iść dalej tą drogą, wiele stracę. Tak to jest, kiedy człowiek jest młody. Wszystkie jego plany na studia, na przyszłe życie, wszystko w ciągu 2 tygodni legło w gruzach. Więc wszystko, co wyobrażałem sobie za ważne, za cenne, cały mój super plan na przyszłość, Bóg powiedział, nic z tego nie dostaniesz. I wtedy moja wiara, moje oddanie, moja miłość do innych chrześcijan i do Boga, słuszność moich planów moich założeń, to wszystko zostało poddane próbie. Bóg w taki sposób działa w życiu swoich dzieci. Bierze to, co człowiek uważa na swój temat, są to zazwyczaj wielkie i wspaniałe rzeczy, i poddaje próbie. Tak jak złoto poddaje się próbie, w której wszystko, co jest w tym złocie nieczyste, co nie jest złotem, ma się wypalić w ogniu. I ogień trudności wypala w życiu chrześcijanina wszystko to, co pochodzi tylko z człowieka. Więc człowiek wsadza do tego tygla wiary to swoje życie, wyobrażenie o samym sobie, wyobrażenie o wielkości swojej wiary, swojej miłości, swojego oddania, wszystkie piękne obietnice, które złożył Bogu. Wkłada to całe złoto do tego pieca, no i czas zweryfikuje, ile naprawdę w nim jest złota. I u mnie po tej próbie z tego czegoś wielkiego zostało tylko ziarenko. Nie miałem nic, co mogłem powiedzieć, Boże, spełniło się to, co zamierzałem. Albo, Boże, ta jedna rzecz mi wyszła. Pozostałe może nie, ale ta jedna mi wyszła. Ta próba pokazała, że nie mam nic. Do dzisiaj dziękuję Bogu za tą lekcję. Niestety młodzi ludzie czasami nie mają trudnych lekcji i na tych błędnych założeniach da się dojechać pewnie i do 50. Ja mając te 20 lat zrozumiałem, ile warte są moje wysiłki. Po prostu nikt nie musiał mi o tym mówić i tego nauczać. Wiedziałem, że nie są nic warte. I jeżeli Bóg czegoś nie zbuduje, to nie zrobię w życiu nic znaczącego. I to był pierwszy raz w moim życiu, kiedy nie miałem zadartego nosa. Tak? Nie mogłem mieć zadartego nosa. Bo moją porażkę nie odczuwałem tylko ja, widzieli ją wszyscy moi rówieśnicy. I wtedy zrozumiałem, Boże, jeżeli Ty czegoś nie zbudujesz, to na marne jest cały wysiłek człowieka. Więc na drodze ucznia Chrystusa zderzamy się z prawdą o sobie. I jak to zderzenie, nawet z niewielkiej prędkości, nie jest to rzecz przyjemna. Człowiek ma wyobrażenia o samym sobie. Co gorsza, jak jest młody w wierze, to jest ich pewny. Jaka jest jego wiara, jakie jest jego oddanie, gdzie leży prawda. On wszystko wie. Ale kiedy przyjdzie próba ognia i wypali się z tego wszystko, co jest ludzkie, nie zostaje z tego prawie nic. Tak naprawdę zostaje tylko to, co zaszczepił Bóg. Ale nawet jeżeli to jest tylko jakieś ziarenko wiary, którą Bóg kiedyś dał w serce człowieka, to Bóg potrafi z tego ziarna później zbudować w życiu coś wielkiego. A człowiek się już nie łudzi, że na własnych wysiłkach zbuduje prawdziwie chrześcijańskie życie. Więc mam pytanie do każdego z nas, czy jesteś gotowy na taką weryfikację? Niektórzy z nas, wydaje się, mają wiele do stracenia, bo całe swoje życie zbudowali w oparciu o swoją własną mądrość. Całe życie ufali swoim przekonaniom, swoim założeniom odnośnie rzeczywistości. Co z tego zostanie, jeżeli poddamy to próbie ognia? Więc czy zgadzasz się włożyć w tygiel wiary to, co dzisiaj nazywasz swoją wiarą, swoim oddaniem, swoją miłością do innych chrześcijan, swoim poznaniem Boga i Jego prawdy? Jeżeli to jest prawdziwe złoto, próba tylko cię utwierdzi. Jeżeli to jest tylko zbudowane na ludzkiego źródła, no nic z tego nie będzie. Czy warto to wsadzić do pieca i stracić wszystko? Czy warto jest dzisiaj powiedzieć, Boże, może wszystko, co zbudowałem do tej pory, jest to dzieło ludzkie i prawdopodobnie jak nie zweryfikujesz, to nic z tego nie zostanie. Czy warto takie ryzyko podjąć? Postać Pawła będziemy studiować jeszcze na kolejnych wykładach. Popatrzymy na wiele szczegółów jego życia. Ale niech na koniec zachętą dla tych, którzy się wahają, czy to zrobić, czy nie, będą słowa samego apostoła Pawła. Kto miał więcej do stracenia, jak nie on? On miał wszystko, tak? I włożył to do pieca. Popatrzmy, jak mówi o tym pod koniec, w trzecim rozdziale listu do Filipian. I tym też zakończymy wykład. Apostoł Paweł mówi o sobie. Obrzezany w ósmym dniu z rodu Izraela, z pokolenia Beniamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, w stosunku do prawa faryzeusz, co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej, stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było niegdyś dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości, która pochodzi z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze przez poznanie Jego. Zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach. W nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już to zdobyłem, ale to jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej wzywa w górę Bóg w Chrystusie Jezusie. Apostoł Paweł nigdy nie żałował tego, co się wydarzyło. Mówi, zrozumiałem, że to były śmieci. To jest nasz wybór na drodze ucznia Chrystusa. Czy te śmieci zachować i łudzić się, że są coś warte, czy pozwolić, żeby ogień trudności je zweryfikował. I Paweł, cała ta jego dynamika, jego życia, znowu ją tutaj widzimy. On mówi co? Ja pędzę ku wyznaczonej mecie. Apostoł Paweł dostał jeszcze kilka razy w życiu szlaban. Jak znowu biegł, żeby głosić Ewangelię. Wiecie, że non-stop podróżował. Ile przeżył trudności. On się nigdy nie zatrzymał. Dopiero wtedy, jak Bóg postawił mu szlaban. A ten szlaban to za każdym razem, kiedy trafiał do więzienia. I początkowo myślał, Boże, dlaczego mnie zatrzymujesz? Tak? Dlaczego znowu każesz mi czekać? Dlaczego nie mogę głosić Ewangelii, do której zostałem powołany? Ale tą historię poznamy na kolejnym wykładzie. Dziękuję.